Jeżeli przypadło Wam słuchać tego odcinka w dniu walentynek, to chciałbym Was serdecznie uściskać, ukochać, powiedzieć, że Was uwielbiam, moich kochanych słuchaczy. A jeżeli ktoś się czuje samotny, to proszę bardzo, odnajduję właśnie teraz pretekst do kupienia książki, walentynki, można się jej w literaturze zakochać. No i ja dzisiaj bardzo w temacie, bo odcinek poświęcony będzie nagrodom za, może też za miłość, ale do literatury. Odbieranie nagród z rąk głupców i ignorantów jest dla mnie obraźliwe. Tak nie powiedziałem ja, ale tak powiedział Thomas Bernard, który nie chciał przyjmować różnego rodzaju nagród literackich, nawet tak prestiżowych jak Literacka Nagroda Nobla. No i jak to jest z tymi nagrodami literackimi? Po co one nam są? Po co one komu są? Czy jest inflacja wśród nich również? Tracą na wartości, tracą na prestiżu, jest ich za dużo? Czy wpływają w jakimś stopniu pozytywnie na wyniki sprzedażowe? Według jakich kryteriów powinno się wartościować literaturę? Czy te nagrody nadają rytm polskiemu życiu literackiemu? Czy tak naprawdę wszyscy dzisiaj chcą sobie wycierać gębę nagrodami literackimi? Zebrałem trochę wiedzy, trochę faktów, trochę swoich oczywiście subiektywnych obserwacji. No i to wszystko czeka dzisiaj na Was. W tym odcinku, moi kochani słuchacze, chciałem powiedzieć widzowie, ale mam nadzieję, że widzowie również, że śledzicie to, co się dzieje na moim kanale na YouTube.
Chciałem odgrywać hasło. Hasło koń.
Jakie hasło?
Okoń.
Pewnie jesteście też ciekawi, co tam u mnie ostatnio słychać w konsumowaniu popkultury. Otóż jeśli chodzi o filmy właśnie, tym razem filmy, a nie seriale, to jest to film Psie Pazury, który, mówię wprost i szczerze, nie ujął mnie aż tak. Na pewno doceniam tutaj kunszt, jeśli chodzi o zdjęcia, bo lubię szerokie kadry, lubię nieoczywiste sposoby pokazywania bohaterów, aczkolwiek tej treści, tej fabuły było dla mnie trochę za mało. Wiem, że była pewna tajemniczość, bohater, który uprawiał trochę terror psychiczny w białych rękawiczkach, a to wszystko odbywające się no 100 lat temu, bo western, dziki zachód i dzicy, można powiedzieć, trochę w obejściu bohaterowie naszego filmu, skonfliktowani ze sobą, z pewnymi tajemnicami, ale to wszystko było tak mgliste, tak rozmyte, że ja nie byłem w stanie jakby skupić się na jednej takiej wiodącej treści. Chyba, że to tak miało być, że ten film miał być jak płynąca rzeka, rzeczywiście na podstawie literatury pięknej. I tak to też zostało w tym filmie ujęte, ale a propos ujmowania, to mnie niestety nie ujęło. No i teraz krytycy przez duże K, literaturoznawcy przez ogromne, przytłaczające L, wielkim, srogim paluchem przed twarzą by mi pomachali, bo gościu, nie ująłeś się tym oto wspaniałym, wybitnym dziełem kinematografii, a ujęła cię ostatnio przeczytana niekończąca się historia. Jak to możliwe? Chłopie, ponad 30 na karku, a ty się zachwycasz literaturą dziecięcą, ha? No i ujęła mnie dlatego, że jestem człowiekiem sentymentalnym, ulegam często nostalgii, może jestem też człowiekiem prostym, z pewnością chłopakiem z prowincji. Dlatego też wspomnienie dzieciństwa, filmu z dzieciństwa wywołało we mnie bardzo pozytywne emocje, a czymże jest konsumowanie literatury, jak nie wpływaniem na nasze emocje. I ja sobie przypominałem sceny z filmu, kiedy byłem o takim tycim malutkim okonkiem, takim małym Marcinkiem jeszcze, który no, wiedział już, że będzie okoniem, bo z tego nazwiska się nie wyprę, ale jeszcze nie wiedziałem, czym będę się zajmował w przyszłości. No i ta niekończąca się historia, czy opowieść, w ogóle film się chyba nazywa inaczej niż książka, jest wspaniałą rzeczą, jeżeli ja będę miał w przyszłości dzieci, a jeżeli ktoś, kto słucha, ma, to powiem Wam szczerze, że jest to historia, niekończąca się, ale jest to historia najlepsza, jeżeli chcielibyście zabrać swoje dziecko na spacer po wyobraźni. Uważam, że to jest świetny początek, jeżeli oczywiście będziecie czytać mu to wy, a jeżeli nie, to on będzie czytał sobie sam. Historia banalnie prosta niby, o chłopcu, który gdzieś tam nie czuje się do końca akceptowany w szkole, podwędził książkę w antykwariacie, która nazywa się Niekończąca się historia, co już stanowi świetne pole do rozrywki, bo jest miłośnikiem książek, a skoro niekończąca się, no to będzie mógł się cieszyć z nią wiecznie. Zamyka się gdzieś w szkole na poddaszu, gdzie wszyscy jego, no, znienawidzący go koledzy w szkole odbywają normalnie zajęcia, a on oddaje się lekturze. I tak się nią pochłania, że czuje się niemalże bohaterem tej książki, tej historii, która się właśnie w książce odbywa. No niesamowitą przygodę przeżywa. Nie będę wam tutaj spoilerował, bo może ktoś będzie chciał sobie spędzić taki miły wieczór i przyznam wam szczerze, że jest to bardzo miła odskocznia od cięższej literatury, którą czytuję na co dzień i nie powiedziałbym nawet, że nie jest rozwijająca, bo jest.
Chciałem odgrywać hasło. Hasło koń.
Jakie hasło?
Koń.
A przechodząc do naszych trudnych spraw, bo z pewnością takimi książkowymi trudnymi sprawami są nagrody literackie, które budzą nie lada kontrowersje. Od wielu, wielu lat, nie tylko ze względu na skandalistów, pisarzy, którzy nie chcą ich przyjmować czasami albo ostentacyjnie wychodzą, kiedy nie wygrywają, co jest normalne, bo to w końcu rywalizacja sportowa i dobrze mieć to zacięcie i wkurzać się, jak człowiek przegra, ale dzielą też czytelników, dzielą też wiele innych osób, a może też trochę łączą, ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od tego, jakie mamy najbardziej prestiżowe obecnie nagrody literackie w Polsce. No znacie pewnie nagrodę Nike? Znacie. Paszporty polityki? Też pewnie znacie. Nagrodę Zajdla? Powinniście kojarzyć. Nagroda fandomu fantastyki. Mamy nagrodę wielkiego kalibru, czy kryminalną piłę, czyli nagrody związane bardziej z gatunkami. Są też inne, wszystkie lokalne, ale tak jakby wskazać te najbardziej prestiżowe, to do tej pory myślę, że Nike w Polsce, nie mylić z Nike'ami, które często pewnie nosicie i też lubicie, były najbardziej prestiżowymi nagrodami. No bo wyobraźcie sobie, mamy rok 1997, pierwsza nagroda Nike. Wtedy zwycięzca otrzymywał 100 tysięcy polskich złotych. W tamtych czasach za to można było już kupić mieszkanie. No dzisiaj niestety wysokość nagrody wynosi około 20 średnich krajowych, czyli braknie wam nawet na wkład własny i to sporo. Ale skoro już właśnie przy pieniądzach jesteśmy, to tutaj się zatrzymuję na chwilę, bo zacznę od tych, którzy są najbardziej, powinni być przynajmniej najbardziej zainteresowani takimi nagrodami, czyli sami pisarze, bo to oni są odbiorcami, oni dostają ten splendor, blask chwały, błyski fleszy, chwilowe lub też niechwilowe. No bo dzięki takim nagrodom, jeżeli ktoś otrzyma nagrodę finansową, to może rzeczywiście zacząć myśleć o pisaniu na poważnie. Jeżeli do tej pory zrobił to tylko z doskoku, napisał jedną dobrą, poruszającą książkę, został nagrodzony, to w końcu ktoś mu daje szansę na to, żeby stać się pisarzem. Bo to jest uszanowanie też jego pracy, to jest prestiż, oczywiście, uznanie, ale to jest uznanie tego, że hej, pisanie to może być praca, którą ktoś uhonoruje. Nie tylko sportowcy mają swoje festiwale, ale tutaj także jest pewna szansa na zaistnienie, bo tak naprawdę dzisiaj najistotniejszą rzeczą jest skąpanie się właśnie w blasku fleszy i ten rozgłos medialny, które prestiżowe nagrody powinny również zapewniać, bo czy nie chodzi nam dzisiaj tak na dobrą sprawę o to, żeby zbijać ten duży kapitał w mediach społecznościowych, że to zainteresowanie, ta walka o atencję odbiorców jest najistotniejsza, jest motorem napędowym sprzedaży książki, bo widzimy to często u pisarzy, nie wiem czy zwracacie na to uwagę, ale w momentach przejściowych, kiedy pisarz jest między jedną a drugą książką, Wojciech Chmielarz, Mariusz Szczygieł, Jakub Ćwiek, czy wielu innych, zabiera głos w sprawach aktualnych, żeby pokazać, że oni cały czas gdzieś są tutaj aktualnie, na bieżąco, w mediach społecznościowych, są czynni. Książki jeszcze nie ma, książka się tam pisze, ale ja tutaj jestem, daję o sobie znać, jestem z moimi odbiorcami. Cały czas wiem, że przyjdzie ten moment monetyzacji mojej tej działalności w internecie, czyli data premiery książki, którą ogłoszę i automatycznie wszyscy moi odbiorcy, którzy nawiązali ze mną kontakt w tym momencie przejściowym dla mnie, będą obecni również przy ogłoszeniu premiery mojej książki. Dużą wartością dodaną prestiżowej nagrody jest zwiększony zasięg medialny, zwiększone zainteresowanie danym pisarzem, które może później rzeczywiście przekuć w dalsze sukcesy albo zwiększenie sprzedaży swojej książki, bo o to powinno chodzić. Ja tak przynajmniej uważam, a w większości nagród literackich tak nie jest, bo To jest trochę tak jak z dobrym winem, które wypijecie, będziecie je smakować, ale za chwilę jak już się skończy butelka, to powiecie: kurczę, szkoda, że ta przyjemność tak krótko trwała. I mam wrażenie, że ten blask chwały tych pisarzy nagrodzonych trwa bardzo krótko. Czasem jest spektakularny, ale później gdzieś to wszystko wygasa. Bo według mnie taki zwycięzca nagrody Nike czy jakiejś innej prestiżowej nagrody literackiej, jego prestiż nie powinien się kończyć w momencie właśnie otrzymania tej nagrody, tylko powinien być rozciągnięty w czasie aż do następnego plebiscytu. Czyli załatwiamy ci autobus, załatwiamy ci trasę koncertową na cały rok i ty jako zwycięzca naszej nagrody, nie dość, że przez rok promujesz naszą nagrodę, ale jeździsz po bibliotekach, jeździsz na spotkania autorskie sygnowane naszą nagrodą literacką, ale to my bierzemy nad tobą opiekę przez cały rok, jesteś nagrodzonym pisarzem, wszyscy muszą wiedzieć, że zostałeś nagrodzony przez nas i że z tym wiąże się prestiż, że jesteś wśród odbiorców, jesteś promowany wszędzie, gdzie się tylko da.
Ja mogę mać hasło? Hasło koń!
Jakie hasło?
Okoń!
No dobra, ale jak to z tymi nagrodami jest? Jakie korzyści płyną dla nas, czytelników? To jeszcze nawiązując do tego pisarza, który zwycięża w tej nagrodzie, to zacieśnia się nam tutaj rzeczywiście relacja między czytelnikami a nim, jego fanami, bo jego sukces to sukces wszystkich jego właśnie fanów, jego czytelników, bo mogą się przez chwilę chociaż skąpać w blasku jego chwały. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Wszyscy lubimy wygrywać albo lubimy, kiedy ktoś z naszej drużyny zwycięża, bo mamy to poczucie przynależności do jakiejś grupy, chcemy to mieć i oczywiście lubimy wygrywać, więc fajnie, jak się naszemu ulubionemu pisarzowi to uda. Ale tak naprawdę największym atutem płynącym z nagród literackich powinna być szeroko pojęta promocja czytelnictwa i to nie dotycząca tylko czytelników stałych, ale przede wszystkim właśnie wykraczająca i mogąca spowodować zmiany na rynku książki, czyli lekko dygną te słupki zatrważające, że mało czytamy, no to skoro tyle mamy prestiżowych nagród, to znaczy, że czytelnictwo powinno rosnąć, bo przecież duże kampanie powodują, że inni się zaczynają tym interesować, że w literaturze to się tyle dzieje, że tutaj, o Jezu, książki, no kurde, no trzeba kupować, trzeba czytać, tu nagroda, tu w moim mieście nagroda, tam za rogiem nagroda literacka, no same nagrody. Tylko kurde, ci ludzie coś tak mało czytają, te książki. No niesłychana rzecz. Jak to się dzieje właśnie? Możecie sobie odpowiedzieć sami. Czy rzeczywiście nie jest tak, że nagrody jednak no nie wpływają aż tak na rynek książki? I czy nagrody literackie powodują ruch czytelników w kierunku danej książki czy danego pisarza? I tak, i nie. Są przykłady, które mówią, że tak, są przykłady, które mówią, że nie. Olga Tokarczuk? No oczywiście. Iluż to snobów nie skoczyło po księgi Jakubowe, pod których objętością oczywiście szybciutko wymiękli, no ale nasza noblistka, kurde, no trzeba kupić te księgi Jakubowe, czy co, kroniki, czy jak to tam, a nieważne, ale kupić trzeba tego kolosa. W Empiku wszystkie książki Olgi Tokarczuk wymiotło, literackie wydawnictwo musiało szybko dodrukowywać tego od groma, bo brakło. A ile osób tak naprawdę przeczytało książki Tokarczuk, zanim dostała literacką Nagrodę Nobla? No mało. Więc jednak ten prestiż się udzielił, skąpała się w blasku tej chwały. No i temu wypada znać uległo dużo czytelników, którzy się też mogli trochę zrazić, bo po pierwsze nie wiedzieli, dlaczego te Tokarczuk warto czytać i jak wpisujecie w Google Olga Tokarczuk, za co Nobel, to się wyświetla pierwsze hasło, no bo to jest kolejny minus związany z nagrodami literackimi, że brakuje laudacji. Że ciężko było znaleźć informację, za co tak naprawdę Olga Tokarczuk dostała Nobla, ale wszyscy polecieli do księgarni kupować książki jej tylko dlatego, że tę nagrodę dostała. Więc zobaczcie, że mamy tutaj duży problem i dużą dziurę w zasadzie i ogromną pustkę związaną z dyskusją o literaturze. Bo mamy nagrody, wskazujemy książki, które są dobre, ale nikt nie mówi dlaczego. Dlaczego warto je czytać? Tylko po prostu kupcie, bo dostały prestiżową nagrodę. No ale nie da się ukryć, że jednak mocno kierunkują, mocno działają na podświadomość, bo nawet ja ulegałem wielokrotnie, kiedy na przykład szukałem fantastyki takiego kanonu, który trzeba znać. No i wtedy znalazłem nagrody. Nagrody Hugo i Nebuli. Dwie najbardziej prestiżowe. I rzeczywiście nagradzane tam książki wyróżniały się czymś więcej od pozostałych dzieł fantastyki. Miały ten pierwiastek inności w sobie, można powiedzieć. Zawsze te książki były na swój sposób ciekawe. Można było zawierzyć, że te kryteria oceny tych książek są bardzo kategoryczne i nie dają tych nagród byle jakim książkom. Dlatego też ten prestiż tej nagrody, mimo upływu lat, wciąż się utrzymywał.
Chciałem odgrywać hasło. Hasło koń.
Jakie hasło?
Koń.
No ale z tymi kryteriami oceny bywa niestety różnie. Po pierwsze, nie są tak jednoznaczne i transparentne. Wielu czytelników czasami burzy się, jak zobaczy książkę, której nie chciałoby zobaczyć, która zwyciężyła. Jakie wy tam macie kryteria oceny, że wybieracie taki chłam? Taką grafomanię promujecie? No i tutaj rzeczywiście pojawia się problem, bo organizatorzy często nie potrafią jednoznacznie i przejrzyście odpowiedzieć na te pytania. Co zdecydowało o wyborze nominowanych? Jakie kryteria przyjmowali, oceniając daną książkę? A że widzimy narastające jakieś siły polityczne, od których nie da się oderwać literatury, siły ekonomiczne, czyli sponsorów, tych, którzy płacą, bo na przykład Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy jest oczywiście wybierana przez osoby z Warszawy, urzędników warszawskich, to oni finansują i wiadomo, że taką nagrodę na pewno chętnie przyznają komuś związanemu z Warszawą, jak sama nazwa wskazuje, choć ktoś by miał względem tego obiekcję, bo uznałby, że tak nie powinno być. Ale różne nagrody, różne kryteria. Oczywiście dochodzi do upolitycznienia, bo chociażby paszporty polityki zawsze zaczynają się jakimś tam politycznym manifestem, co we mnie budzi lekką awersję, bo nie do końca może życzyłbym sobie tego, żeby tak bardzo mieszać politykę w literaturę, ale zdarza się, jest ona też elementem jakiegoś życia publicznego i nie da się tego odciąć, ale nie lubię takich laurek czy antylaurek wystawianych przed festiwalem i próby po prostu upolitycznienia każdego wystąpienia niemalże. Dla mnie nie tego poszukuję, jeśli chodzi o literaturę, ale wiem, że właśnie te niektóre festiwale przyznawania nagród, za nimi też idą jakieś idee wartości. Już nie chodzi tylko o nagrodę, o pisarza, ale chodzi o to, żeby coś zamanifestować, pokazać jakąś ideę poprzez nasz festiwal, czyli zagramy na nosie może władzy, a może teraz społeczeństwo potrzebuje tego i tego, więc te festiwale mają też taką funkcję społeczną, bo wpływają na nastroje, chcą kreować pewne emocje, chcą pokazywać pewne sprawy, nadawać im wydźwięk i oczywiście mają do tego prawo. To ostatecznie i tak czytelnik zdecyduje, czy chce po daną książkę sięgnąć, czy nie, ale czytelnik niezaznajomiony za dobrze, nie siedzący w świecie literackim, tak jak ja, czy może wy, którzy tego słuchacie, no da się trochę zmanipulować tutaj tym nagrodom, bo nie do końca będzie wiedział, co się z nimi wiąże. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, są pewne nagrody, są pewne festiwale, które już na pierwszy rzut oka sugerują nam, odbiorcom, no czego możemy się spodziewać po tym jury, kogo ono tam wybierze. No i tutaj też, jeśli chodzi o pracę jury, kolejny częsty zarzut pojawiający się poprzez to rozdrobnienie nam tych festiwali, że jest ich mnóstwo, tych lokalnych nagród, to często dowiadujemy się później o takim nierządzie, jakbym mógł to nazwać, że okazuje się, że pracuje dla jakiegoś festiwalu kilkanaście osób na etatach przez cały rok. Festiwal odbywa się raz tylko w roku, ale oni przez cały rok są zatrudnieni na etatach. I to jest rzekomo ich praca. Ja wiem, że wydawanych jest 100 książek dziennie średnio w Polsce, ale śmiem wątpić, że zatrudnione tam osoby przez cały rok czytają wszystkie książki od deski do deski i próbują wybrać tylko te perełki. No nie sądzę. Myślę, że tam dochodzi do wielu zbędnych spotkań przy cappuccino, latte, przy ciasteczku i to są niestety pieniądze, które idą z budżetów miast, województw na organizację takich festiwali, które tak na dobrą sprawę to one chcą być promowane, a nie promować jakichś pisarzy. Damy sobie nagrodę jak nagrodę, ale generalnie to, żeby wszyscy mówili, że w naszym mieście to zrobiliśmy nagrodę literacką, bo promowanie kultury to jest spoko i zawsze warto te książki tutaj wyciągnąć i wycierać sobie gębę literaturą, bo my mamy prestiżowe nagrody, bo my też wręczamy, jak wszyscy wręczają nagrody literackie, to my też poszczyćmy się i też wręczmy te nagrody, bo na coś te pieniądze z budżetu państwa wydać trzeba, no to wydajmy sobie na jakąś tam nagrodę. A co się później dzieje właśnie z nagrodzonymi pisarzami, to już powiedziałem wcześniej. Przyjeżdżają, się okazują takim kwiatkiem do kożucha i zabrali nagrodę, trochę wywiadzików w lokalnej gazecie, no i tyle z tej prestiżowej nagrody. Oczywiście to jest wskazanie jakiegoś tam minusu, bo na pewno są też w tym plusy, że zwracamy często uwagę na książki, których do tej pory nie znaliśmy. To jest dla czytelnika pozytywne, że jakaś nagroda literacka skierowała jego wzrok na konkretną półkę, na którą do tej pory nie spojrzałby. I to jest szansa dla jakiegoś debiutującego, czy młodego, czy aspirującego, czy nieznanego pisarza na to, żeby zaistniał na rynku, bo ktoś sięgnie po jego książkę i powie faktycznie, kurczę, no nie wiem jak to się stało, nic o nim nie słyszałem, ale dobrze się o nim dowiedziałem. To jest oczywiście duży plus, ale jak się wybiera nagrody i o kimś się wspomina, to zawsze jest ktoś, o kim się nie wspomni. No i tutaj jest ten minus, bo no nagrody trochę kategoryzują. Nie wiadomo, jakie zawsze przyjmują te kryteria oceny, ale skoro ktoś nagród żadnych nie otrzymuje, to co? Można powiedzieć, że nie warte w ogóle uwagi. I te kupony nie tylko odcinają ci, którzy organizują te festiwale, ale niestety też wydawcy, którzy lubią sobie na książce nadrukować, że ta książka oto została nagrodzona nagrodą tą i tą, ta książka została nagrodzona nagrodą taką i taką, że tutaj jakieś zagraniczne bookery, New York Timesy i już nawet nie piszą, że ta książka wygrała nagrodę, tylko że była nawet nominowana do jakiejś prestiżowej nagrody, że to rzekomo ma działać na czytelników, którzy oczekują, że dostaną produkt najwyższej jakości, rzekomo argumentem ma być to, że jakaś książka gdzieś się otarła o jakąś prestiżową nagrodę literacką. Tak to niestety wydaje mi się, że nie działa. Może wydawcy za jakiś czas zmienią zdanie, że nie ma sensu w ogóle zaśmiecać pięknie zilustrowanych okładek jakimś tam dolnym podpisem, że jest to zwycięzca nagrody takiej i takiej. Bo tymczasem jak się wchodzi na opinie w internecie, to czytelnicy mają zupełnie inne zdanie względem tych nominowanych książek. W większości, nie zawsze oczywiście. Tutaj wchodzimy niestety na to pole kontrowersji, na to poletko, w którym ludzie się ze sobą nawet wyzywają. Dlaczego ta książka wygrała, a nie tamta? Ja lubiłem tego pisarza, uważam, że powinien ją dostać, a on jej nie dostał. Często sprawdzamy celowo wyniki takich konkursów czy festiwali tylko po to, żeby utwierdzić się w tym, że no, ja to mam wyczucie smaku, bo książka, którą ja zachwalałem, to ona dostała prestiżową nagrodę. Ale w momencie, kiedy się zachwycamy jakąś książką i ktoś jej nie doceni, to mówimy, nie, nie, to tam jest przekupstwo, to jury, to jest w ogóle skorumpowane, co wy tutaj za gówno i chłam promujecie. Albo przyszedłem tutaj tylko po to, żeby napisać, że wasza nagroda literacka jest ujowa, bo na liście nie ma książek, które mnie się podobają. No i weź tu człowieku z tym polemizuj.
Ja mogę mać hasło? Hasło koń.
Jakie hasło?
Okoń.
Więc to jest bardzo duży problem, że przestaje tworzyć się takie miejsce do dyskusji związanej nawet z nagrodami literackimi. Po prostu są oznajmieni tak jak, nie wiem, zwycięzcy w Totolotku, tak tutaj, zwycięzcy konkretnych nagród i w zasadzie nie ma o czym dyskutować. Ci wygrali, ci przegrali, koniec tematu. Nagrodzeni, jutro można iść do księgarni, kupować ich książki. Nikt nie rozmawia o tym, dlaczego, jakim jest pisarzem, dlaczego warto sięgać po jego literaturę, jacy jeszcze byli inni nominowani, na których warto też zwrócić uwagę. Odbywa się jakaś hierarchia przez czasami przypominające grupy okultystyczne, jakiś kapłanów w kapturach, którzy odbywają wielkie narady o wielkiej, głębokiej literaturze. A tymczasem my w internecie mamy swoją dyskusję i dobrze, że to robimy, bo uważam, że to bardzo dobrze wpływa, jeżeli my próbujemy ten schemat, tę hierarchię przełamywać. Że my nie idziemy za tym trendem, że na przykład Nagroda Literacka Nike, to my jeszcze promujmy, jeszcze bardziej mówmy o tej książce, tylko my powiedzmy, okej, wygrała książka ta i ta, ale zwróćmy uwagę też na to dzieło, na przykład na to. I uważam, że takie subiektywne zestawienia, subiektywne rankingi, jeżeli ktoś oczywiście podaje kryteria swojej oceny, są dużo lepsze dla czytelników, aniżeli jakieś tam prestiżowe nagrody przez niewiadomego pochodzenia jury, które nie wiadomo jakimi kryteriami, często zwykłymi sympatiami czy polityką się kieruje w nagradzaniu. Dlatego takie zestawienia właśnie mówię, jak na kanałach na YouTube, czy u mnie, czy u moich koleżanek, czy kolegów, są ciekawe, one pomagają promować jakieś trendy, też się cieszą dużą popularnością, ponieważ lubimy skrótowo dostać to spoko, a tego nie. To też powoduje, jacy jesteśmy leniwi, że nie dyskutujemy po prostu o literaturze i ewentualnie ktoś się czymś zainteresuje, chociaż pozdrawiam moich słuchaczy, którzy po moich tych wstępach interesują się książkami różnymi, o których ja mówię, że ostatnio przeczytałem, mimo że ich nie oceniam aż tak, ale wspominam po prostu o czym są i to jest właśnie fajne. Dlatego ja jestem też za tym, żeby oddawać kierownicę w ręce czytelników. Tak jak przejawem demokracji, narzędziem demokracji powinno być referendum, oddawanie głosu w ważnych sprawach społeczeństwu, tak uważam, że właśnie w nagrodach literackich powinni więcej do głosu dochodzić właśnie czytelnicy. I taką chociażby nagrodą już prestiżową od lat są najlepsze książki portalu Lubimy Czytać, gdzie dostajemy 10 nominacji, które są wyłonione względem popularności czytelników, tam gdzie czytelnicy najczęściej rozmawiają o danej książce, najczęściej ją oceniają, to te książki idą pod głosowanie i to czytelnicy w głosowaniu wybierają daną książkę. I to jest moim zdaniem bardzo fair i takie nagrody są bardzo miarodajne, tym bardziej, że zwyciężają różne książki. Jest wiele kategorii i wydaje mi się, że jeżeli ja miałbym kierować się wyborem jakiejś książki, to bardziej bym zaufał takiemu głosowaniu jednak, niż jakiemuś magicznemu jury.
Chciałem odgrywać hasło. Hasło koń.
Jakie hasło?
Okoń.
Więc może rację ma krytyk Radosław Wiśniewski, pisząc, że tak jak wielkie kościoły świadczą często o słabości realnej wiary, tak, o tym jestem przekonany, szumność i zadęcie gal świadczy o realnie postępującym paraliżu życia literackiego. No bo rzeczywiście, czytelnictwo nie rośnie, a ilość przyznawanych rocznie nagród literackich zatrważająco wzrasta. Więc o co tutaj chodzi? Odpowiedzcie sobie sami. Ale mimo wszystko, ja wskażę tutaj jeden duży plus. W dobie braku autorytetów, mimo wszystko, promowanie twórców literackich może się okazać bardzo i tak dobrym pomysłem, bez względu na to, czy to jest lokalna nagroda, czy jakaś super prestiżowa, czy internetowa, bo jednak tacy ludzie, wybitni twórcy, mogą być autorytetem, powinni być autorytetem i mogliby być punktem odniesienia, jakimiś drogowskazami, więc dlaczego mieliby nie być, niech lepiej dostają głos oni. Niech lepiej przybywa nam nagród literackich, aniżeli gali Fame MMA, gdzie się ludzie okładają po gębach i toczą boje na pięści, a nie na słowa. Życzyłbym sobie tego, żeby jednak mimo wszystko takich bardzo, bardzo prestiżowych nagród było więcej, o takim dużym zasięgu medialnym, niewykorzystywanych tylko przez wiodące czasopisma, jakoś upolitycznione, tylko żeby były prestiżowe, ogólnopolskie, raz w roku z pewnymi tradycjami, nagrody literackie, ale takie, w których do głosu dojdą też sami czytelnicy. To uważam, że byłoby fair. Zróbmy jakąś taką, nie wiem, książkową Eurowizję. Niech każdy, nie wiem, bloger, recenzent i krytyk zawodowy i zwykły czytelnik ma swoją pulę głosów i z tej puli ocen czy głosów niech wybierze się tę jedną książkę. I może tak byłoby fair, ale kto się tego podejmie, nie wiem, budżet też trzeba mieć na te wszystkie ciastka, drożdżówki i kawę w ciągu roku, żeby jury zdalnie zdalnie mogło obradować. Do każdego trzeba kurierem wysłać te ciasteczka, żebyśmy wszyscy mogli te same zagryzać podczas rozmowy i tak dalej. Ja nie mam na to pieniędzy. Dajcie spokój. Drożdżówki poszły w górę, inflacja ledwie dla mnie starczy, więc ja się tego nie podejmę, ale ja gwarantuję i obiecuję, że rokrocznie tradycyjnie u Okonia nagradzane najlepsze książki będą i może za rok pójdę o krok dalej, że rzeczywiście coś fajnego wymyślę, żeby dzielić się opiniami o dobrych książkach, żeby szły dalej w eter. I ja się cieszę, że moje nagrodzone książki są też właśnie w zestawieniach Lubimy Czytać, możecie na nie głosować, a niedługo ja nawet wam powiem chyba o tym zestawieniu Lubimy Czytać, bo mnie się ono bardzo podoba, cieszę się, że jest takie właśnie referendum książkowe, że głosować może każdy z was na książki. I to jest okej, tym bardziej, że jest tam dużo książek, które ja recenzowałem, czyli znaczy, że jednak byle czego wam nie polecałem. Kochani, ode mnie to by było na tyle. Jeżeli chcecie ze mną pogadać, podyskutować na ten temat, no to zachęcam na Instagramie czy na Facebooku i zbieram też od was pomysły na podcasty. Dlatego bądźcie czujni, bądźcie czynni i aktywni właśnie w tych moich mediach społecznościowych, bo tam możemy bardziej te relacje między nami zacieśnić. Nie tylko, że jesteście biernymi słuchaczami, ale że jesteście też czynnymi dyskutantami, bo tego bym sobie życzył, żeby z wami polemizować, bo na pewno macie ciekawe wnioski. Mam nadzieję, że ten podcast też was skłoni do kilku refleksji albo że macie w swoim gronie kogoś, z kim możecie o tym pogadać, a jak nie, no to wpadajcie do Okonia w sieci. Na Facebooku też jest grupa Okonki w sieci. Tam możecie sobie z bratnimi duszami pogadać co nieco o książkach. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.